Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, dziś naszym porannym gościem. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie wojewodo, czy odetnął pan po wstępnym raporcie w sprawie Odry?
Ja myślę, że mniej więcej wiedzieliśmy od początku pewne rzeczy, to znaczy może nie od początku, gdzieś około 15-16 sierpnia, ponieważ na dolnośląskim odcinku Odry mieliśmy od jednego małego w sumie epizodu koło Oławy, tak małego, że władze powiatowe nie uważały za celowe powiadomienie żadnej instytucji wyżej do pomocy. Nie mieliśmy w głównym nurcie Odry jakkolwiek śniętych ryb, a parametry rzeki nie stanowiły żadnego zagrożenia dla mieszkańców i do spożywania nawet wyłowionych ryb. W związku z tym mam wrażenie, że to, co się opowiadało o Wrocławiu, o dolnośląskim odcinku Odry, było po prostu zupełnym wymysłem dziennikarskim. Rzeczywiście mieliśmy masowy pomór ryb, ale działo się to w północnej części województwa lubuskiego i w województwie zachodniopomorskim. W związku z tym, oprócz bardzo specyficznej sytuacji w Starorzeczach, ale to jest też efekt, że były to miejsca bardzo mocno zarośnięte, z dużą ilością różnych roślin wodnych, gdzie była bardzo intensywna fotosynteza i tam były przekroczone pewne parametry, które stwarzały szanse dla alg złotych, no i później wysypu toksyn, które zabijały ryby.
Czy ma pan wojewoda sobie coś do zarzucenia w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze? Bo pojawiały się informacje, że przed pana wyjazdem na urlop wiedział pan o problemach w rzece. Była także krytyka pod pana adresem w sprawie spóźnionych działań służb.
Na urlopie nie miałem żadnego sygnału, że dzieje się cokolwiek złego na Odrze. Oprócz informacji, którą rzeczywiście otrzymałem, że zrobiliśmy pomiary przed wpłynięciem Odry na teren Dolnego Śląska i za Oławą i są takie same parametry. W związku z tym, nawet jeżeli byśmy mieli do czynienia z awarią i zrzutem, to nie jest to w województwie dolnośląskim, co nie oznaczało teraz, możemy to powiedzieć, że to było na przykład na Opolszczyźnie, bo po prostu czynnik był, nazwijmy to, naturalny. Oczywiście nienaturalne jest to, że te algi mogą być w Odrze, bo Odra jest zasolona, ale Odra była zasolona zawsze, odkąd zostały uruchomione kopalnie na Śląsku. Nie było żadnych ponadnormatywnych zrzutów, albo przynajmniej tego nie ustalono. Nie mieliśmy do czynienia z wyłapanym przypadkiem jakiegokolwiek nielegalnego dodatkowego zrzutu nawet w małych firmach. Nie twierdzę, że tego nie było w ogóle, bo mogło coś się zdarzyć, ale to na pewno nie było przyczyną tego, co się później w województwie lubuskim zdarzyło. Pojechałem na urlop, byłem w kontakcie z wicewojewodą, który w tym czasie pełnił obowiązki wojewody i nawet gdybym wrócił wcześniej, nie dostałbym pisma z ministerstwa, że mnie się odwołuje z urlopu, to nie pełniłbym obowiązków wojewody, nawet siedząc za swoim biurkiem. Tak jest ustawa skonstruowana, 1:1 kompetencje przyjmuje mu pierwszy zastępca, więc było normalne kierowanie, zostało w mediach stworzone jakieś myślenie, według mnie w celach, ja wiem, propagandowych, próby ogarnięcia tych zdjęć z lubuskiego związanych z martwymi rybami, żeby stworzyć wrażenie, jakby państwo nie działało w momencie, kiedy ktoś wyjeżdża. Nie, jest normalna instytucja zastępców. W związku z tym wydaje mi się, że wszystko działało w porządku. Ja sprawdziłem punkt za punkt, co w takich sytuacjach potencjalnej awarii powinien zrobić mój Wydział Zarządzania Kryzysowego, WIOŚ. Wszystko zostało zrobione. No, tam najważniejsze rzeczy to jest badanie próbek wody surowej do produkcji wody, czy ta woda nie będzie skażona. To jest pierwszy element. I drugi element to było badanie przez inspekcję weterynaryjną, czy ewentualnie te ryby mogły stanowić zagrożenie. I oprócz tego te normalne pomiary, czy jakiś parametr nie jest przekroczony. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na jeden element. Oprócz czynnika rządowego był czynnik nierządowy. To znaczy pomiary parametrów Odry były robione przez Politechnikę, przez Uniwersytet Przyrodniczy, ja też, czyli nazwijmy to czynnik społeczny, niepodlegający rządowi. I te parametry badania rzeki, a zbadaliśmy i GIOŚ, i Politechnika Wrocławska, całą tablicę Mendelejewa. Sprawdzali każdy pierwiastek, sprawdzano wszystkie możliwe związki organiczne, no nie wszystkie możliwe, bo ich jest, bym powiedział, miliony, ale te, które jest jakieś prawdopodobieństwo, no między innymi pochodne benzenu, wszystko zostało jak gdyby wyeliminowane.
A na jakim etapie jest dziś monitorowanie rzeki, by uniknąć kolejnych niepokojących sytuacji?
Znaczy, na pewno dla mnie największym rozczarowaniem było to, że jednak nie mamy takiego stałego monitoringu Odry i to musi być uruchomione. Uważam, że na naszym dolnośląskim odcinku wystarczy 5-6 takich punktów pomiarowych. Może nawet nie online, ale w takim trybie raz na godzinę, raz na dwie godziny, żeby widzieć, czy gdzieś się coś złego nie dzieje i od razu wtedy wysyłać ekipy kontrolujące, żeby można było ewentualnie przeciwdziałać temu. Natomiast no, osobną, bardziej skomplikowaną rzeczą jest dokonanie inwentaryzacji samej Odry, na ile mamy do czynienia z jakimiś rzeczami, które, no na przykład, że stosunki gatunków do siebie uległy z ryb znaczących zmianom. Aczkolwiek na razie od wędkarzy mam informację, że nie jest źle. Ja chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć, 2 lata temu miałem katastrofę braku tlenu na baryczy. Było to wywołane czynnikiem naturalnym. Ekolodzy, bardzo znani, występujący w mediach, opowiadali o tym, że barycz po 30 latach nie dojdzie do stanu, który był przed, że to jest absolutna katastrofa i tak dalej. Po miesiącu nikt nie widział na baryczy istotnych zmian. Zobaczymy, jak będzie z Odrą, ale wydaje mi się, że opowieści o martwej Odrze, o 20 latach potrzebnych na odbudowę, mogą być w jakimś absolutnym szczególe, natomiast w ogóle nie będą miały nic wspólnego z rzeczywistością.
Panie wojewodo, jako wiceprezydent miasta Wrocławia działał pan na rzecz budowy nowego terminala portu lotniczego Wrocław. Co pan sądzi o odwołaniu prezesa pana Dariusza Kusia z funkcji?
No, byłem osobą, która rekomendowała kilkanaście lat temu,
15 lat temu.
Pana Kusia na prezesa. Wykonał bardzo dużą, ciężką pracę. No, można na to powiedzieć tak, z powodów sentymentalnych, z powodów, że współpracowałem wiele, wiele lat. Mam olbrzymi szacunek do pana prezesa. Pewno też można mówić o czymś takim, że zawsze jest jakiś czas w samorządach, to nie będzie więcej niż 10 lat dla burmistrzów i tak dalej. W wielu spółkach też uważa się, że zbyt długo nie powinno się być, że jednak jest potrzebna zmiana. Czy tutaj była ona już konieczna? No, zawieszę to pytanie, ale co do fachowości i poświęcenia dla lotniska pana Kusia, jestem bardzo, bardzo zobowiązany i uważam, że i miasto, i województwo powinno panu Kusiowi za te lata służby podziękować.
Samorządowcy tutaj biją na alert, że CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, wchodzi nam do Wrocławia, ale także do takich miast, gdzie już został zdymisjonowany także prezes portu lotniczego w Poznaniu tylnymi drzwiami. Dlatego podpytuję tutaj, czy tutaj nie są takie zamiary centrowe?
To znaczy tak, wydaje mi się, że Centralny Port Komunikacyjny jest pewnym projektem cywilizacyjnym, bardzo dużym. Trochę na miarę budowania Gdyni w czasie II Rzeczpospolitej.
Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu mówił, że CPK doprowadzi do tego, że nasz kraj straci cechę prowincjonalności. Samorządy alarmują, że CPK wchodzi tylnymi drzwiami na regionalne lotniska.
Znaczy, myślę, że jest wiele elementów, które decydują, że Polska jest trochę peryferyjna. I na pewno większym dla nas zaszczykiem wyjścia z prowincjonalności byłaby wygrana wojna przez Ukrainę i bliski sojusz z Ukrainą, wejście Ukrainy do struktur NATO, Unii Europejskiej. To by przesuwało środek Europy na naszą korzyść. Natomiast oczywiście, że CPK jest projektem cywilizacyjnym i w jakimś stopniu na krótką metę jest konkurencyjne względem lotnisk lokalnych. To jest jak gdyby oczywiste. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, że ostatnio mamy do czynienia z dwoma procesami. Wszyscy mówią centralizować czy decentralizować. Akurat w lotnictwie wydaje mi się, że obie rzeczy poszły równocześnie. To znaczy te loty europejskie są point to point. Często na takiej zasadzie, że się po weekendzie wsiada w samolot, leci się na 3 dni do Krety i wraca. Są ludzie i jest ich coraz więcej w Polsce, których na to stać. Tym bardziej, że nie są to drogie loty. A jednocześnie centralizuje się te przewozy, które są przewozami na większe odległości. Czyli trudno, żebyśmy latali samolotem nawet do Dubaju z każdego miasta w Polsce. A już takie loty szersze, międzykontynentalne, no, są jak gdyby centralne. Jeżeli mimo COVID-u odbieram, że pewne procesy globalizacji będą miały miejsce, coraz większa liczba firm w Polsce będzie miała współpracę z Chinami. Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważne. No i tutaj CPK, to są bardzo opłacalne te loty oceaniczne. No mamy alternatywę, albo jechać do Berlina, bo też nie Wrocław przecież. Berlin też z nami konkuruje. Też Berlin podstawia autobusy do Poznania i do Wrocławia. Więc przepraszam, jak mają nam odbierać pasażera z lotniska wrocławskiego, to wolę via Warszawa niż via Berlin.
Jak przedstawia się liczba uchodźców w naszym regionie?
Na tę chwilę jest tak, że mamy niewielkie zniżki. Znaczy są dwa procesy. Znaczy po pierwsze duża część Ukraińców wraca jednak na Ukrainę. Jest coraz bardziej przekonana o swoim zwycięstwie i o tym, że można tam normalnie pracować, zarabiać. Mamy sytuację taką pośrednią. Trochę na Ukrainie, trochę w Polsce. Żeby tutaj dorobić, wysłać pieniądze. Ja myślę, że ten transfer pieniędzy z Polski na Ukrainę jest jednak bardzo, bardzo znaczący i ważny dla Ukrainy. Natomiast mamy też zjawisko wewnętrzne polegające na tym, że trochę Ukraińców wychodzi z domów prywatnych, zwłaszcza jak te dotacje zostały cofnięte i przechodzą na te punkty samorządowe. Ale generalnie i tak tych punktów samorządowych jest coraz mniej. I tutaj dwie informacje takie zupełnie podstawowe. In gremium ukraińscy uchodźcy biorą los w swoje ręce w Polsce, podejmują pracę, sami wynajmują mieszkania. Często Polacy proponują im daleko idące zniżki, ale tym niemniej jednak biorą los w swoje ręce. I skala osób, które z uchodźców, które podjęły już pracę legalnie, bo jeszcze jest pewno jakaś strefa szara, to jest więcej niż 450 tysięcy. To już naprawdę są bardzo duże liczby. Świadczy to o tym, że Ukrainki przyjechały do Polski i są dumnymi obywatelami Ukrainy, którzy nie chcą być na polskim utrzymaniu. Korzystają oczywiście z różnych rzeczy typu 500+, 300+ i tak dalej. Tym niemniej jednak w większości, zdecydowanej większości, te, które mogą, czyli nie są obarczone dziećmi, nadmiernym wiekiem czy niepełnosprawnością, pracę podjęły.
A czy chętnie się szczepią?
Tu jest gorzej. No i to fajnie, że pani wywołuje ten temat, bo apeluję o szczepienia i przeciwko grypie, i przeciwko COVID-owi. No jest mniejszy procent szczepień niż wśród Polaków. Wśród Polaków też by mógł być dużo lepszy. Raczej te szczepienia pokazują jednoznacznie, że łatwiej się przechodzi COVID. Faktem jest, że ten COVID jest już obecnie, przynajmniej te wersje, które nas teraz dotykają, taki bym powiedział bardziej grypowy niż śmiertelny i to jest na pewno plus. No ale chcę zwrócić uwagę, że na grypę też w Polsce co roku trochę ludzi umiera.
W jaki sposób będzie odbywać się dystrybucja jodku potasu na Dolnym Śląsku?
Nie, no jodek potasu jest przekazany na poziomie gmin. W przypadku Wrocławia do chyba 30 punktów dystrybucyjnych, no po to, że gdyby była konieczność na przykład w wyniku poważnej awarii, w wyniku na przykład bombardowań rosyjskiej jakiejś elektrowni atomowej, żebyśmy maksymalnie umieli wykorzystać ten czas, który jest celowy pod względem medycznym. To znaczy to będzie jakieś okienko 2-3 godzin, w których trzeba będzie, będzie można jako skuteczną przeciwdziałanie, no bo chodzi o to, że ten, w tej chmurze radioaktywnej następuje rozkład tego czynnika, no, tu, materiału rozszczepialnego, który się dostał do atmosfery i on w wyniku wydzielania cząstek alfa w pewnym momencie przechodzi przez radioaktywny jod. Jeżeli przyjmiemy wcześniej ten jod, to ten jod radioaktywny się u nas nie osiądzie. On ma, o ile pamiętam, czas połowicznego rozkładu 8 dni. No i to jest dosyć skuteczna metoda, pod warunkiem, że zostanie przyjęta wcześniej.
Gdzie będą takie punkty dystrybucyjne?
Każda gmina musi sobie to zorganizować we własnym stopniu. Bardzo często to są te punkty, które są na przykład punktami wyborczymi. No będą komunikaty w poszczególnych gminach. Każda gmina trochę inaczej. Trochę inaczej te gminy wiejskie, gdzie na przykład mamy bardzo silne ochotnicze straże pożarne, gdzie sołtys może być tą osobą. Trochę bardziej skomplikowane pod względem logistycznym jest oczywiście duże miasto Wrocław, Wałbrzych, Legnica.
Czy jeszcze przed zimą wszyscy mieszkańcy otrzymają dodatki do węgla? Przypomnijmy, że ruszyła już pierwsza tura wypłat rządowego dodatku.
No już dosyć duże pieniądze zostały, o ile pamiętam, 10 dni temu przekazane według oczekiwań gmin. Wszystkie otrzymały, w związku z tym istnieje możliwość już od 10 dni wypłacania. Aczkolwiek no, muszę powiedzieć, że jest to dodatkowe, duże zadanie dla samorządów, no ale samorządy po to są, żeby mieszkańcom pomagać.
A czy rozumie pan strategię finansowego wsparcia korzystania z ogrzewania węglem przy dzisiejszych cenach i czy nie obawia się pan, że Dolnoślązacy będą palić tej zimy wszystkim?
No, oczywiście, że istnieje niebezpieczeństwo. No nie, no ale mamy sytuację zupełnie nadzwyczajną, więc ja bym, no, czasami jest tak, że nie uda się zoptymalizować wszystkiego. I proszę zwrócić uwagę, że bez wojny na Ukrainie mieliśmy wielki problem z weryfikacją, czym ludzie palą. Ponieważ część nie myśli o bliźnim. Jesteśmy w radiu katolickim, więc bym powiedział, palenie czymkolwiek jest, uważam, grzechem, z którego się należy spowiadać, tak bym powiedział, bo nie zabijaj, tak? To znaczy tu ewidentnie jest zatruwanie powietrza, które może się przekładać i mamy nawet statystyki, że to w tysiącach przyspieszonych zgonów jest spowodowane między innymi smogiem. Więc raczej bym tutaj przestrzegał z powodów etycznych, ale także z karnych, tak, z spaleniem czymkolwiek. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że i w normalnym czasie, kiedy ceny były dużo niższe, ludzie próbowali oszczędzać, palili różnego rodzaju śmieciami. Nie zawsze udawało się to złapać. Czasami mamy taką solidarność grupową. I myślę, że w każdym osiedlu jest jak gdyby świadomość, że niektórzy sąsiedzi lekko oszukują w jakichś tam godzinach. To nie przepisowe paliwo jest spalane.
Przed nami zmiana wyborów samorządowych. Czy myśli pan już o ewentualnym starcie jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta Wrocławia? Bardzo często pana kandydatura pojawia się.
Pani redaktor, półtora roku, naprawdę
czas
w tym...
Panie wojewodo.
No czas na pewno szybko mija, ale szybko mija dlatego, że się bardzo dużo rzeczy dzieje. A ponieważ bardzo dużo rzeczy się dzieje, więc powiem Gombrowiczem, nie jestem tak nieostrożny, żeby w tej chwili cokolwiek mniemać lub nie mniemać.
Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.